Dzień dobry, przed Wami podcast English Biz w Radiu Tok FM. Podcast o języku angielskim w biznesie, gospodarce, nowych technologiach i polityce. Naszym dzisiejszym temacie pośrednio. A dzień dobry, mówię ja, Olga Pietrykiewicz. Jeśli lubicie nasz podcast, subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Każda Wasza reakcja jest dla nas na wagę złota i wspaniale karmi algorytmy, dzięki czemu coraz więcej osób uczy się z nami nowoczesnego języka angielskiego w biznesie. Dziś polityka, a dokładnie polityka międzynarodowa i jeden z bardziej kontrowersyjnych tematów, czyli angielski pana prezydenta Andrzeja Dudy. Czy będzie to podcast merytoryczny? Absolutnie tak. Hejterski? Nigdy. Prześmiewczy? W żadnym wypadku. Życzliwy? Zawsze. Dlatego odsuwamy nasze sympatie i antypatie na bok i koncentrujemy się na tym, co ważne, czyli na wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. A znajomość języka angielskiego pana prezydenta Dudy, uważam i będę zawsze bronić tego zdania, jest częścią składową tego wizerunku. I na tym etapie jak najbardziej zasadne jest pytanie. Okej, no hola Olga, ale dlaczego akurat Ty masz oceniać angielski prezydenta Dudy? Powiem tak, jest stres, ale czuję, że mogę zaproponować coś rzeczowego, świeżego i godnego chociaż przemyślenia. Mówiąc kolokwialnie też, przez moje ręce przeszli ministrowie, wiceministrowie, europosłowie, prezydenci i wiceprezydenci miast. Gdy mieszkałam w Niemczech, pracowałam z posłami Bundestagu i pracownikami Trybunału Sprawiedliwości. Więc bardzo proszę, proszę dać mi szansę. A zaczniemy sobie od punktu pierwszego, który według mnie jest najważniejszy, jeśli chodzi o ten konkretny angielski, czyli angielski prezydenta Dudy, i jest to forma. Nadanie wypowiedzi formy oraz pewnych sztywnych ram. Andrzej Duda ma z tym ogromny problem. Jego wypowiedzi nie trzymają się żadnych zasad, są chaotyczne, a przekaz niejasny. Coś, za co zawsze chwalony był Barack Obama, tutaj całkowicie ucieka. Moim zdaniem warto też prześledzić wystąpienia prezydenta Francji. Ja przygotowując się do tego podcastu cofnęłam się aż do roku 2017 i tak jakby zorientowałam się, że, teraz uwaga, mam nadzieję, że wymawiam to w miarę poprawnie, Macron stosował metodę małych kroków. W swoich licznych przemówieniach najpierw w języku angielskim zaczął od prostego firstly albo first of, a po latach swobodnie już zaczynał zdanie od by and large albo essentially. Czyli widzicie, nauczył się nadawać odpowiednią formę i pewne sztywne ramy, które trzymają nam to, co mówimy, trzymają konwersację, dzięki czemu nie wprowadzamy chaosu. I teraz, co ja doradzałabym prezydentowi Dudzie? Oczywiście first of, to od czego zaczął Macron, jest doskonałe i przede wszystkim obecnie jest bardzo modne. Tak zaczynają swoje zdania politycy, europosłowie i tak dalej. Jeśli oglądacie czy też czytacie zapis wystąpień z Europarlamentu, tam bardzo łatwo właśnie trafić na first of. I jak najbardziej ja bym to doradzała. Kolejny zwrot, który mógłby mu się bardzo przydać, to jest primarily. Czyli to, co chcemy powiedzieć na samym początku, primarily. To jest ładne, to jest formalne, to jest czytelne i to brzmi zdecydowanie i profesjonalnie. Więc żeby się wyróżnić z tłumu, bardzo chciałabym, żeby nasz prezydent zaczynał swoje pierwsze zdanie, swoją pierwszą myśl od po prostu primarily. Teraz, chciałabym też wyróżnić angielskie zwroty, które bardzo często na arenie międzynarodowej używa Kaja Kallas. Tylko nie mówcie nikomu, że w ostatnim tygodniu zarwałam kilka nocy i siedziałam do 3 i 4 nad ranem i słuchałam różnych przemówień pani premier Estonii. Ale to robiłam. Więc ona bardzo często używa czegoś takiego jak na przykład before all else. Before all else. Albo zaczyna zdanie od po prostu in the first place, in essence. Czyli to, co jest ważne, to, co trzeba podać zwięźle, to wtedy pierwsza rzecz in the first place albo in essence. Do tego czasami bardzo sprytnie wplata takie słowa jak chiefly, czyli to, co najważniejsze, prawda, od słowa chief, chiefly i zwrot to a large extent. I już z tą paką, czyli z tym zestawieniem, bo tu mamy łącznie 5 zwrotów, before all else, in the first place, in essence, chiefly i to a large extent, gdybyśmy to wzbogacili jeszcze, na przykład primarily albo essentially, to w zasadzie pan prezydent miałby gotowe zwroty, które może używać w każdej sytuacji, kiedy chce wprowadzić pierwszą myśl, najważniejszą myśl i tak dalej. Tutaj odsyłam Was też do jednego z najchętniej słuchanych odcinków English Biz o tym, jak rozpoczynać zdanie biznesowe. Wspaniała Kasia, która zajmuje się oprawą naszego podcastu, umieści link w opisie. I tam, w tym odcinku, bardzo dokładnie tłumaczyłam, jakie rozpoczęcia są istotne, żeby w biznesie faktycznie zabrać głos z przytupem. To jest naprawdę dobry, naprawdę merytoryczny odcinek. Bardzo Was zachęcam, żeby do niego wrócić. I tutaj jeszcze, jak mówimy o Kai Kallas, chciałabym również wymienić kilka zwrotów, które ona wielokrotnie w tej chwili używała w czasie swojej podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie miała okazję rozmawiać z prezydentem Bidenem. Ja bardzo dokładnie śledziłam tą wizytę i przysłuchiwałam się, przypatrywałam się temu, co tam się dzieje, no bo jest to bardzo na czasie, jest to teraz, jest to wizyta w trudnym momencie i jakiego ona słownictwa używała, komunikując się z prezydentem Bidenem. No przede wszystkim bardzo mi się spodobał zwrot correspondingly. Ona, jeśli coś chce powiedzieć, co jest bliskie temu, co Biden stwierdził, powie correspondingly. Jeśli chce podkreślić ważność swoich słów, over and above that. Coś dodać, dodatkowego, among other things. I jeśli chce usystematyzować swoją wypowiedź, to powie next in order. Czyli na przykład, jeśli mamy ukochany zwrot Bidena, czyli we have to stand together, musimy trzymać się razem, musimy działać razem, no to wtedy Kaja Kallas na to correspondingly, we have to stand together. Albo over and above that, we have to stand together. Next in order, we have to stand together in Europe. I dzięki temu to wszystko, jeśli mamy dłuższą wypowiedź, nadaje temu bardzo profesjonalne, międzynarodowe, formalne ramy językowe, no, które sprawiają, że jesteśmy czytelni dla drugiej strony. No i ta czytelność prowadzi nas do drugiego punktu, który jest moim zdaniem bardzo ważny dla prezydenta Dudy, czyli gotowe zwroty i idiomy, które można wielokrotnie powtarzać. Wiadomo, że mózg człowieka nie jest z gumy, szczególnie mózg człowieka tak zajętego, często zestresowanego i działającego pod presją czasu i nie tylko, i wiadomo, ludzie patrzą na ręce, to taka osoba potrzebuje bardzo gotowych zwrotów i idiomów, które fantastycznie sprawdzą się i w trudnej sytuacji, i w nieco bardziej żartobliwej, po prostu będą na każdą okazję. No, wszyscy znamy historię zwrotu a friend in need is a friend indeed. Prawda? Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i tak dalej, przysłowie. No, myślę, że to trzeba mieszkać pod kamieniem, żeby nie słyszeć tej sytuacji, która miała miejsce z wiceprezydent Harris. Ja oczywiście mam swoje zdanie na ten temat, ale nie chcę w to wchodzić, nie o to w tym odcinku chodzi. Natomiast ktoś z otoczenia pana prezydenta powinien wyłapać, że w sytuacjach publicznych, stresowych, występuje u niego problem ze spółgłoskami, z tym, żeby te spółgłoski wybrzmiały. I ja to szczerze mówiąc rozumiem, bo sama mam z tym problem. Jak wiecie, ja mam problem z końcówką on, która u mnie brzmi om. No, staram się z tym walczyć, ale jest ciężko. Tak jestem nauczona. Podobno to jakiś wschodni nalot od moich rodziców, więc om, tak? No, ale ja nie jestem panią prezydent, dlatego ktoś życzliwy powinien zwrócić na to uwagę i zaproponować panu prezydentowi chwytliwe zwroty, idiomy, wyrażenia, przy których nie będzie żadnych wątpliwości. Ja chciałabym zaproponować na początek zwroty uwielbiane przez prezydenta Francji oraz byłą premier Finlandii Sanne Marin. Pierwszy zwrot to jest coś, co mieliśmy w ostatnim odcinku podcastu Uphill Battle. I to jest całkowity przypadek, że ten zwrot pojawia się i w tym, i w poprzednim podcaście. No, wychodzi na to, że chyba jest na czasie. Uphill battle i to jest oczywiście trudne zadanie, coś do zrobienia, co wymaga bardzo dużo wysiłku, tak? Czyli cała ta sytuacja, inflacja, wojna jedna, druga, problemy z imigrantami, to wszystko może być uphill battle. Co jest piękne w tym zwrocie, w tym idiomie, jest to, że uphill zostaje bez zmian, ale drugą część możemy zamienić i powiedzieć uphill battle, uphill fight, uphill task, uphill job. Więc nawet jeśli panu prezydentowi powinęłaby się noga i zapomniałby jednej części tego wyrażenia, bardzo łatwo może ją podmienić na coś innego. I zamiast mówić na przykład, że coś jest tough albo problematic albo coś takiego, my używamy tego chwytliwego, wpadającego w ucho zwrotu uphill battle. Znowu, Sanne Marin bardzo często używa takiego stwierdzenia jak rosy outlook. Rosy, no oczywiście różowy, różany, tak, w rozkwicie, ale w polityce rosy oznacza coś obiecującego, pomyślnego i korzystnego. I w tym momencie rosy outlook to jest na przykład pomyślna przyszłość. I znowu, jeśli prezydent Biden mówi, że we have to stand together, to my możemy wspomnieć, czy prezydent Duda powinien wspomnieć, że we are counting on rosy outlook, albo coś po prostu pozytywnego, żeby przyklepać, postawić kropkę nad i, że wszyscy czekamy na bardziej pomyślną przyszłość, albo że w naszych marzeniach jest pomyślna polityczna przyszłość. Kolejny zwrot, tym razem bardzo często używany przez prezydenta Francji, wake up call. I to jest całość jako rzeczownik, wydarzenie, doświadczenie uświadamiające, że należy coś zmienić w naszym postępowaniu, w naszym życiu, tak? I on bardzo często mówił, że COVID is a wake-up call albo war in Ukraine is a wake-up call. I to jest znowu, to jest bardzo prosty zwrot, podobny do tego w języku polskim. Bułka z masłem, szczerze mówiąc, a piece of cake, to jest coś, co pan prezydent może powiedzieć tak o tak, bez żadnego zastanawiania się, bez myślenia. Brzmi to mocno, politycznie, fajnie. Wake up call. Zamiast krążyć, zamiast używać jakichś bardzo dziwnych struktur, na których pan prezydent bardzo często się zacina, powtarza i nie wie, co dalej powiedzieć, nie wie, jak poprowadzić zdanie, to krótko war in Ukraine was a wake up call. I dalej możemy tłumaczyć, dlaczego. Ale to pierwsze zdanie, już pokazujące nasz punkt widzenia, nasz viewpoint, już zostało powiedziane. Dzięki temu nie kluczymy, nie mamy problemu z przedstawieniem swojego punktu widzenia. Więcej takich zwrotów. Kolejna rzecz, która jest bardzo typowa dla europejskich liderów, to jest taki rzeczownik jak backdrop, czyli tło, horyzont, prospekt, sceneria czegoś, na co patrzymy. Backdrop. Na przykład o wojnie w Ukrainie Macron bardzo często mówi, że to jest a backdrop of war, czyli takie tło wydarzeń wojennych. Backdrop of war. No i znowu, nie jest to słowo przesadzone, jest profesjonalne, jest ciekawe, jest, nie jest to ciągle powtarzanie situation albo background. No nie, to jest backdrop. To jest coś, co europejscy liderzy używają na co dzień. Ja uważam, że pan prezydent zdecydowanie powinien się do tego przyłączyć i zacząć używać taki typ właśnie sformułowań jak backdrop. I znowu, jak jesteśmy przy prezydencie Francji, coś, co zwróciło moją uwagę, jest też to, że on ma taki bardzo ciekawy sposób jakby przykuwania uwagi dziennikarzy, nie wiem, fotoreporterów, czy też osób, do których kieruje swoje zdania, bo on ma trochę, tak jak się przyjrzeć jego przemówieniom, czasami to on ma trochę taki, no taką tendencję do jakichś anegdotek, do jakichś historycznych wstawek, szczególnie w tych swoich pierwszych przemówieniach, tego było po prostu bardzo dużo i jak on chce ściągnąć uwagę na siebie, na to, co mówi, to powie I want to state it loud and clear. I właśnie to loud and clear się pojawia. I to jest coś, to jest zwrot, który moim zdaniem prezydentowi Dudzie też by bardzo pomógł, bo on bardzo często wyrzuca z siebie taki potok różnych słówek, różnych zdań, który dla osoby postronnej może nie mieć większego sensu. I teraz gdyby zacząć od powiedzenia I want to state it loud and clear, zupełnie inaczej wtedy słucha się takiej osoby, zupełnie inaczej odbiera się to, co mówi. Bo po użyciu takiego stwierdzenia I want to state it loud and clear, nasz odbiór jest zupełnie inny i zdanie, które powiemy później, powinno być proste, ale bardzo rzeczowe. I want to state it loud and clear that Europe needs to be united. I już. I to jest komentarz, którego my i inni oczekujemy. I tutaj z tym clear, to jest jednak ciekawe, że na przykład Roberta Metsola, czyli maltańska prawniczka i polityk, chyba od 2022 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. I ona ma też taki sposób wysławiania się let me be very clear. Czyli, że ja to powiem bardzo jasno. Let me be very clear. Czyli jest coś z tym słowem clear, że przywódcy europejscy bardzo je lubią i wykorzystują w tego typu wyrażeniach. I want to state it loud and clear. Let me be very clear. No i jeśli nasz prezydent też chce, żeby to, co powie za chwilę, wybrzmiało w odpowiedni sposób, to ja sobie nie wyobrażam, jak przed mikrofonem, przed innymi dziennikarzami, przed innymi politykami nie użyć takich dwóch sformułowań, jak właśnie I want to state it loud and clear. Let me be very clear. Kolejne zwroty, chyba trzy, które chciałam bardzo zaproponować też, to jeden, a właściwie dwa, są z serialu Dyplomatka. I o tym serialu my sobie jeszcze porozmawiamy za chwilę, The Diplomat, bo uważam, że pan prezydent powinien słuchać, czy też oglądać ten serial po prostu on repeat, ale tam był taki idiom, taki czasownik, drop the ball. Czyli spartaczyć coś, zawalić, no w języku bardziej potocznym schrzanić. Ale to jest doskonały, wbrew pozorom polityczny czasownik, szczególnie jeśli odnosimy się właśnie do tak zawiłych, tak okropnych sytuacji, jak na przykład wojna w Ukrainie. Drop the ball. We cannot drop the ball. Czyli nie możemy tego zawalić, nie możemy tego schrzanić. Jeśli mówimy o pomocy dla Ukrainy, we, Europe, we cannot drop the ball. We, people in Europe, we cannot drop the ball. Leaders cannot drop the ball. No i to jest proste zawołanie do innych liderów, do innych polityków, że absolutnie tej sprawy nie możemy zawalić, nie możemy spartaczyć. A ja widziałam bardzo dużo filmików, obejrzałam je sobie dokładnie, co pan prezydent mówił w sprawie Ukrainy i oczywiście to, co mówił, było bardzo ważne i widać było, że to płynęło z jego serca, natomiast tam brakowało tej kropki nad i. Tam brakowało tego, żeby to było przekonujące dla innych osób. I gdybyśmy wprowadzili te proste zdania, typu właśnie we cannot drop the ball, we have to stand together, to myślę, że razem z prezencją, którą widziałam na rolkach na Instagramie u prezydenta Bidena, gdzie uważam, ja osobiście oczywiście, wy możecie mieć inne zdanie, ale ja uważam, że prezydent Duda się prezentował bardzo dobrze i gdyby to połączyć trochę właśnie z tym rozwojem językowym, to myślę, że już naprawdę byłoby nieźle. To by było nieźle. By the way, bardzo fajne okulary miał. Kolejny zwrot z tego the diplomat, czyli z dyplomatki, to jest coś takiego, co też już omawialiśmy w podcaście English Biz, właśnie o tym serialu, i to jest to be on the books, albo po prostu on the books. Na książkach, tak? To absolutnie nie jest na książkach, to jest coś uznawanego prawnie. Czyli na przykład helping Ukraine is on the books. Pomoc Ukrainie jest jak najbardziej uznawana prawnie i powinna mieć miejsce. Helping Ukraine is on the books. Znowu, to jest prosty zwrot. Tu nie ma żadnego kombinowania, tu nie ma gramatyki. Tu w zasadzie nic nie trzeba się uczyć. Po prostu trzeba mieć ten zwrot i trzeba wyjść do ludzi i powiedzieć to w zdecydowany sposób. Przećwiczony kilka razy przed lustrem, przed zaufanymi osobami, stanąć i jedziemy. To be on the books. Bardzo dobry idiom. Z kolei na przykład Radosław Sikorski ma takie swoje powiedzenie stay the course. Trzymać się obranego kierunku. I on, tak jak Biden powiedziałby we have to stand together, to Radosław Sikorski zdecydowanie powiedziałby we have to stay the course. Czyli my będziemy trzymać się obranego kierunku w tej politycznej sprawie. Stay the course. W biznesie to też jest fantastyczne rozwiązanie, jeśli na przykład nic nie zmieniamy, chcemy z projektem iść dalej przed siebie, nie szukać problemów, wtedy też na spotkaniu mówimy we have to stay the course. To przejdziemy sobie teraz do trzeciego punktu, który przygotowałam, i to są zwroty, które można wtrącić zamiast powtarzania się. No i tutaj chyba jest jedna z takich największych red flags, jeśli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Dudę i jego angielski, czyli ten nerwowy sposób powtarzania się w stresującym momencie, kiedy widać, że kamery są na niego skierowane. No, powtarzamy część słowa, całe słowo albo pierwszą literę, co już trochę podchodzi pod jąkanie też. Nie żeby było coś złego w jąkaniu. Ja się sama jąkałam połowę mojego życia. Moi rodzice wydali fortunę na terapię, więc ja tak jakby I'm on the same page, jeśli chodzi o jąkanie. Natomiast tutaj u prezydenta bardzo fajnie byłoby dodać pewne sformułowania, które służyłyby jako takie wtrącenia, takie przerywniki, coś, co prezydent Duda mógłby szybko użyć, żeby załatać to jedno stwierdzenie i drugie stwierdzenie. I ja chciałabym zaproponować, że na przykład jednym z takich zwrotów może być that's my take on this. Czyli jak mówię jedną myśl i chcę jeszcze dodać drugą, ale się przyciąłem, czy przycięłam, to wtedy między jednym a drugim wplatamy ok, that's my take on this. Albo like mentioned before. Czyli jak już wspomniałam wcześniej. Like mentioned before. Wcale nie trzeba było o tym wspomnieć. Ale lekkie nawiązanie do tego, co było wcześniej, też pozwoli na takie bardziej smooth, na taką gładkie przejście od jednej do drugiej myśli. Like mentioned before. Jeśli to jest za długie lub za skomplikowane, wtedy just to jump in. Czyli tylko jeszcze dodam, just to jump in. Bardzo dużo osób, w tym między innymi prezydent Francji, ale nie tylko, bo premier Wielkiej Brytanii też, co jakiś czas robi sobie taką przerwę i mówi na przykład ok, food for thought. No, czyli kwestia do przemyślenia, food for thought. Z kolei prezydent Biden ma taki sposób, że sam sobie przyklaskuje. Bardzo amerykańskie. Nie wiem, czy prezydent Duda się w tym odnajdzie. Oby, bo to jest w sumie nawet rozbrajające, że prezydent Biden, jak już wpadnie na tą świetną, oświeconą myśl, to powie sobie, okej, great point, interesting point. Ja, okej, that was my winning point. Widzicie? On sam sobie przyklaskuje, w zasadzie sam siebie komplementuje. Very American. Great point, interesting point, winning point. Okay, that was my winning point. I think that's a great point. One już są takie trochę bardziej rozluźnione, te wyrażenia. Nie są tak bardzo formalne jak okay, that's my take on this. No ale myślę, że na przykład taka podróż do Ameryki, spotkanie z prezydentem Bidenem to jest genialna okazja, żeby właśnie sprawdzić się z osobą, która mówi w taki nieco bardziej rozluźniony sposób, bo my też już w podcaście rozmawialiśmy o tym, że prezydent Biden nie jest takim typowym prezydentem i jego sposób wysławiania się, no może nie tyle pozostawia wiele do życzenia, ale jest dosyć luźny, jak na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc great point, interesting point, winning point, super. Coś dłuższego? Proszę bardzo. Getting my thoughts out there. I to jest coś, co usłyszałam u prezydenta Francji, co bardzo mi się spodobało, że on skończył jedną myśl i widać było, że zbiera się, szuka, żeby dopowiedzieć jeszcze coś. I tak, okej, war in Ukraine, okej, getting my thoughts out there. I kolejne zdanie, kolejna myśl. Brzmiało to bardzo fajnie. Nie pamiętam, czy to był wywiad dla BBC, ale na pewno jest w internecie. Getting my thoughts out there. No, super to brzmiało. I pamiętajcie też oczywiście o przymiotniku compelling. Że coś jest compelling, coś jest quite compelling, rather compelling. No, to jest przymiotnik, z którym nie można się pomylić. Ja nie wiem, dlaczego pan prezydent Duda nie używa tego, bo cały świat leci na tym przymiotniku. Myśmy go już omawiali przy okazji byłej premier Nowej Zelandii, że ona, cokolwiek jej się nie powiedziało, to ona po prostu poker face i okej, compelling. Mm-hmm. Yeah, it's quite compelling. No, to było podstawowy zwrot, który ona używała, jak ktoś mówił coś, co jej się nie podobało. Więc compelling, przymiotnik, oznacza interesujący, przykuwający uwagę, zajmujący, ale też przekonujący. Więc tych możliwości jest tutaj bardzo dużo. To jest jeden przymiotnik, który wydawałoby się w polityce międzynarodowej nie da się bez niego istnieć. Quite compelling, just compelling, rather compelling. Bardzo Wam polecam. I oczywiście prezydentowi Dudzie też. Kolejna rzecz, która jest taka dosyć martwiąca i ewidentnie sprawia problem i trzeba by było nad tym posiedzieć i popracować, tak po prostu, po ludzku, przysiąść fałdów, to są konkretne czasowniki. Czyli wprowadzenie konkretnych czasowników, bo coś było robione. To jest absolutnie, tutaj nie da się tego ukryć, coś było grzebane przy tych czasownikach, bo w pewnym momencie prezydent Duda jakiś rok, półtora roku temu zaczął używać czasownika handle, czyli radzić sobie z czymś, działać, rozwiązywać jakiś problem. Handle, handle problems, handle issues, handle inflation. To się zadziało. Gdzieś jakaś nauka była i super, światełko w tunelu, ale to za mało. Samym czasownikiem handle nie da się załatać tylu dziur, które tutaj niestety mamy. I ja pozwolę sobie znowu wrócić do Kai Kallas i z jednej tylko jej wypowiedzi, z jednego krótkiego wywiadu, którego udzieliła BBC, ja wynotowałam trzy genialne czasowniki, które sprawiły, że to była krótka wypowiedź, nic specjalnego. Znowu coś a propos Ukrainy, ale brzmiało to po prostu doskonale. No, prawie jak pudding. chałwowy. Od Jadłonomii, chyba w pierwszej książce, jest taki przepis na pudding chałwowy z gorącymi wiśniami. Więc to jest mniej więcej ten poziom. I teraz, jeden z tych czasowników to jest na przykład set something out albo set out something. Przedstawiać, wyjaśniać, określać, między innymi w dokumentach prawnych, czyli to jest znowu coś, co może nam się przydać idealnie w politycznym angielskim. Set my plan out albo set out my plan. Wyłożyć mój plan, przedstawić coś, określić. Set out in the legal act. Określony, przedstawiony w akcie prawnym. Europe needs to set the plan out. Europa musi określić, musi przedstawić swój plan na to, jak będzie działała, jakie kroki będzie podejmowała w Ukrainie. No proszę bardzo, no i od razu po prostu inne zdanie, inna rzeczywistość, inne zdanie. Zdecydowanie tutaj nad tym trzeba by się było pochylić. Kolejne sformułowanie z czasownikiem spur into action. Zmotywować do działania, pobudzić do działania, dać bodziec do działania. Troops need to be spurred into action. Czyli wojska, które są na miejscu, trzeba im dać bodziec do działania. To może być poprzez dostawy broni, to może być poprzez dostawy amunicji i tak dalej, ale znowu jedno wyrażenie, które nie dość, że działa lekko militarnie, lekko tak no, bardzo dynamicznie, ustawia całą naszą wypowiedź. Spur into action. Zmotywować do działania, pobudzić, dać bodziec. Trzeci zwrot, tutaj będzie akurat idiom, ale też bazujący na czasowniku. Give somebody the go ahead. Dać komuś zielone światło. Give somebody the go ahead. No i tu znowu brzmi fantastycznie, świeżo, nowocześnie. Takich zwrotów bardzo brakuje prezydentowi Dudzie, bo on jak ma coś takiego powiedzieć, dać komuś zielone światło, prawda, pozwolić na coś i tak dalej, ma tendencję do kombinowania przy gramatyce, co jest zupełnie zbędne w dzisiejszych czasach. W takich sytuacjach mówimy krótko i rzeczowo. We need to give Ukraine the go-ahead. Musimy dać im zielone światło. Wiemy, że z takich nowych słówek pan prezydent umiłował sobie właśnie handle, ale nie ma nic prostszego niż podrzucenie mu na przykład dwóch wyrażeń, często używanych w europarlamencie. Grapple with. Na przykład, czyli na to słowo był absolutny szał w biznesie kilka lat temu. Grapple with. Czemu by z tego nie skorzystać i nie stworzyć właśnie grapple with problems, grapple with setbacks, grapple with troops, no cokolwiek. Tylko nie cały czas to handle, na którym w jednym filmiku w internecie bardzo wyraźnie widać, że pan prezydent znowu ma problem ze spółgłoskami. Znowu jest powtórzenie na tych spółgłoskach, więc niech to będzie mocne G, grapple. Grapple with. Połączenie tych spółgłosek tutaj na samym początku nie powinno stanowić aż takiego problemu. Raczej to powinno ładnie popłynąć razem z całym zdaniem. Grapple with. Jeśli chcemy się wzorować na prezydencie Bidenie, to oczywiście tackle. Prawda? Prezydent Biden uwielbia czasownik tackle. Znowu radzić sobie z czymś, rozwiązywać problem i tak dalej. Tackle with. Jeśli chcemy trochę pokombinować z tym, to tackle problems head on. Czyli zmierzyć się z czymś bezpośrednio, iść z czymś na czołówkę. Tackle problems head on. Kolejna rzecz to coś, co uważam tutaj leży i kwiczy w przypadku prezydenta Dudy, to jest osłuchanie się. Tak po prostu, osłuchanie się z politycznym angielskim i wyłapywanie trendów językowych. Bardzo polecałabym wrócić do The West Wing, czyli legendarnego serialu o amerykańskiej polityce, The West Wing, odświeżyć sobie The Crown, bo przecież to właśnie The Crown zrobiło nieco modę na przymiotnik vital, czyli niezbędny, decydujący, istotny. Tam bardzo często pojawił się taki zwrot it is vital that, czyli to jest absolutnie niezbędne, to jest istotne i tak dalej. Wiemy, że mamy synonimy takie jak crucial, takie jak essential, ale ludzie biorą ciężkie pieniądze za napisanie takiego scenariusza do The Crown i z jakiegoś powodu w The Crown używali słowa vital. I tutaj naprawdę nie ma co reinvent the wheel, czyli odkrywać Ameryki. Jeśli tego typu zwrot jest używany w The Crown, it is vital that, z przymiotnikiem vital, czyli niezbędny, decydujący, istotny, to naprawdę nie marnujmy czasu na coś, co już zostało zrobione. To vital natychmiast musi wejść do naszego słownika i być odmieniane dosłownie przez wszystkie przypadki. To samo tyczy się słowa setbacks. Setbacks, czyli komplikacje, problemy, niepowodzenia. To jest kolejne słowo, które w polityce jest po prostu ever present. Ono jest wszędzie. Może być unforeseen setbacks, czyli nieprzewidziane komplikacje. Na YouTube można znaleźć bardzo dużo filmików. Another setback for Ukraine. No, to nie jest tak, że to jest słowo znikąd. To jest bardzo popularne słowo, tylko że trzeba je odkopać, trzeba je przećwiczyć, trzeba je wdrożyć i przede wszystkim użyć w stresującej sytuacji. Żeby nie bazować cały czas na słowie problems. Setback. Another setback for Ukraine. Ale jeśli The Crown jest za ciężkie, to może. Wcześniej wspomniane dyplomatka, the diplomat, albo skandal. To jest lekkie, przyjemne, z odrobiną adrenaliny, takim nieco głupawym plot twistem, coś, co jest po prostu rozrywką. A dla pana prezydenta może być nauką przez rozrywkę. Dobra, może nawet nie tyle nauką, bo wiadomo, co ja myślę na temat uczenia się języka angielskiego z seriali, ale zanurzeniem się w świat języka angielskiego w kontekście polityki. Ja osobiście bym go sadzała w samolocie, soczek pomidorowy, bo wiadomo, że na podróż samolotem najlepszy jest sok pomidorowy, tak przynajmniej wskazują badania, więc pan prezydent, sok pomidorowy, słuchawki i jedziemy 2 odcinki The Diplomat, żeby go rozgrzać i nastroić bojowo. Po prostu zanurzyć go w ten angielski, żeby on taki rozgrzany wysiadł z samolotu, konferencja prasowa, jedziemy. Kluczowe jest też tutaj bycie na bieżąco i wyłapywanie trendów. Biorąc pod uwagę, ile osób jest na garnuszku kancelarii prezydenta, to myślę, że ktoś tam naprawdę mógłby przejrzeć stronę CNN od czasu do czasu i zauważyć, że pewne zwroty pojawiają się częściej niż inne. I tak dzisiaj możemy powiedzieć, że w angielskim politycznym jest szał na słowo path. Path, czyli ścieżka, droga, kierunek. No, na przykład path to victory, czyli droga do zwycięstwa. This is the path to victory for Ukraine. My możemy też follow the path, czyli podążać ścieżką. Możemy mówić o the right path, czyli dobrym kierunku. No i na przykład właśnie posiłkując się tym CNN, tak, zawsze jeśli mówi o Bidenie i jego szansach na reelekcję, to są oczywiście best path, czyli najlepsza ścieżka do reelekcji. Best path. Jeśli mówimy, że ktoś albo coś, sytuacja musi się odbić i obrać lepszy kierunek, wtedy a path to recovery. A path to recovery. Znowu, w polityce bardzo często używany jest też taki zwrot jak narrow path. No, czyli taka wąska ścieżka, tam gdzie może się pojawić dużo problemów, setbacks. I jeśli mówimy na przykład o strategii, o pomysłach politycznych, o tym, co się wydarzy później, to oczywiście political path forward. To jest coś, co w tej chwili jest absolutnie numerem jeden i ja sobie nie wyobrażam choćby dnia w CNN bez tego zwrotu. Political path forward. Ja bym Ja bym się nakryła nogami ze szczęścia, gdybym ja usłyszała pana prezydenta Dudę właśnie z tego typu słownictwem, w tych pięknych okularach, które sobie kupił. No, cud, miód. I ostatnia rzecz. Trening, trening, trening. Na sucho. Czyli budowanie zdań na konkretnych strukturach, dopowiadanie, wtrącenia, wybijanie z rytmu, prowokowanie pewnych sytuacji, roleplay. To się samo nie zrobi. To widać świetnie po prezydencie Francji, ile on włożył pracy w to, żeby sobie tak po prostu wyjść i swobodnie mówić przed ludźmi. I po to właśnie jest sparring partner w postaci nauczyciela języka angielskiego, który wie, co robi i w jakim kierunku zmierza. Tutaj, moim zdaniem, przepraszam, ale moim zdaniem tego bardzo brakuje. A wiem i słyszałam też od osób związanych z kancelarią, że pan prezydent jest przemiłą osobą i odpowiednio zmotywowany może przenosić góry. Więc umówmy się, że te rady zaproponowane przeze mnie dzisiaj są jak najlepszy strój i dodatki od The North Face. Nic tylko wziąć i iść w te wymarzone językowe góry. Czego i Wam, i sobie, i Panu Prezydentowi życzę z całego serca. Reasumując jeszcze i wracając, chciałabym tylko powiedzieć, że to, na czym powinniśmy się skupić w jego przypadku, w przypadku Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, to przede wszystkim forma i nadanie wypowiedzi formy oraz pewnych sztywnych ram. Możemy zacząć od primarily, na przykład. Następnie dodać do tego gotowe zwroty i idiomy, które można wielokrotnie powtarzać. Uwaga na spółgłoski, żeby nie było tego samego, co a friend in need is a friend indeed. Tutaj uwaga. Jednym z takich zwrotów, który mógłby być genialny, jest to, co teraz politycy używają na co dzień, szczególnie w europarlamencie, backdrop, czyli tło, horyzont, prospekt. Backdrop. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to są zwroty, które można wtrącić zamiast powtarzania się, bo to jest nasza pięta Achillesowa, bez wątpienia. Czyli winning point, getting my thoughts out there, oh quite compelling, albo that's my take on this. Wszystko, co może po prostu stanowić taki pomost między jednym a drugim argumentem. Czasowniki, kolejna rzecz. Super, że pojawiło się to handle w wypowiedziach pana prezydenta. Ale to za mało. Potrzebujemy więcej. Popatrzmy na Kaję Kallas. Set out a plan. Spur into action. Give the go ahead. Popatrzmy na prezydenta Bidena, który jest zakochany w tackle. Tackle head on. Tackle problems head on. No, tylko że to już jest praca. Żeby odkopać coś takiego, przyjść do pana prezydenta i powiedzieć, no tutaj, prezydent Biden mówi tak i tak, myślę, że to się świetnie sprawdzi w naszym następnym przemówieniu. Poćwiczmy, jak użyć tackle, tak żebyśmy bez stresu powiedzieli to przed kamerami. Oczywiście taki zwrot jak vital, prawda? Czyli znowu coś z The Crown, osłuchanie się z politycznym angielskim i wyłapywanie trendów językowych, a na koniec Ćwiczenie, trening, trening i jeszcze raz trening. Bo takich rzeczy nie można sobie odpuszczać. Właśnie po to, żeby nie było takich sytuacji jak z naszym friend in need. A to był podcast English Biz w Radiu Tok FM. Mam nadzieję, że absolutnie nikogo nie uraziłam tym odcinkiem i że jest on uznany, czy też będzie uznany jako taki lekki kuksaniec, coś, no powiedzmy sobie, kop motywacyjny, ale oczywiście bardzo życzliwy. Więc jeszcze raz bardzo Was proszę, jeśli lubicie nasz podcast, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, to jest naprawdę bardzo ważne, a my bardzo chcemy rosnąć również w rankingach i bardzo chcemy, żeby ten podcast trafił do jak największej liczby osób, a Wy możecie nam w tym pomóc. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Absolutna przyjemność. Kłaniam się do samej ziemi i widzimy się, słyszymy się w następny poniedziałek.